Wczoraj Mateusz Morawiecki pogroził Unii Europejskiej trzecią wojną światową. Dziś Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak ogłaszają ustawę o obronie ojczyzny. Czy faktycznie szykujemy się do wojny? Co wyniknie z wymachiwania szabelką? O tym porozmawiamy z doktorem Tomaszem Pawłuszko, ekspertem od geopolityki i geostrategii oraz obronności i oczywiście z pastorem Pawłem Chojeckim. Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, Idź pod prąd na żywo. Dzisiaj program o wojnie, a moimi gośćmi są Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności, do niedawna Akademia Wojsk Lądowych, a teraz?
Uniwersytet Opolski i dalej Instytut Sobieskiego.
Witamy serdecznie oraz pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Financial Times powiedział, co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową. Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji. Pytanie brzmi, a pytane było to, czy Polska mogłaby zawetować unijne decyzje, takie jak pakiet klimatyczny. Premier zarzucił Komisji, że stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy. Będziemy się bronić w każdy możliwy sposób. Jak panowie oceniacie tę wypowiedź premiera Morawieckiego, dr Pawłuszko?
Wydaje mi się, że ta wypowiedź jest dosyć radykalna. Pamiętajmy, że tutaj nie jest to rozmowa z medium krajowym, tylko międzynarodowym, biznesowym, która ma przełożenie na cały świat. I czasami politycy, no oczywiście oni uczestniczą w takiej grze dwupoziomowej, czyli mają i politykę krajową, i politykę międzynarodową. No i czasami to audytorium może się pomylić. Ja uważam, że ta wypowiedź była niefortunna.
Pastor Paweł Chojecki.
Rzeczywiście tu potwierdzam, że takie wrażenie również miałem, że to jest odpowiedź na polski rynek, chociaż powiedziana za granicą i to jest jakiś element, nie wiem, szaleństwa, rozkojarzenia. No po co takie głupoty opowiadać za granicą? No już wzięliby sobie Radio Maryja czy coś innego, no i tam opowiadali te rzeczy, elektorat by wysłuchał, no i dobrze, tam by im słupki się poprawiły. A takimi wypowiedziami kompromitują Polskę. Noż gdzież o jakieś tam pieniądze unijne oplatać o trzeciej wojnie światowej. To nawet Franek Dolas by się uśmiał, no już nie mówię o krowach na pastwisku, gdzie tam niekiedy przebywał. Stąd no to jest kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej, czyli osłabia zdolności obronne Polski przez podważanie z jednej strony wiarygodności sojuszniczej, a z drugiej strony rozpętując czy powodując osłabienie pozycji Polski w opinii publicznej na Zachodzie. To tak jak przed II wojną światową, no Niemcy i ich agentura na Zachodzie rozgłaszali taką propagandę, no ktoż będzie za tą głupią Polskę, za Gdańsk umierał, nie? Żeby jeszcze bardziej osłabić wolę polityków zaangażowania się w wojnę w obronie Polski. Także absolutnie negatywna wypowiedź, szkodząca Polsce, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością i mogłaby sobie być opowiadana, mówię, gdzieś w Polsce na jakimś spotkaniu z wyborcami, ale nie w takim gronie. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się tego po premierze Morawieckim, który dość tam się wypowiadał wcześniej, na przykład w sprawie Huawei, bardzo rozsądnie na arenie międzynarodowej.
Donald Tusk napisał, świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera. W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść. Czy faktycznie ta wypowiedź, czy w ogóle postępowanie premiera i rządu w kwestii Unii Europejskiej może być przyczyną poważnych nieszczęść?
Wydaje się, że tak. Pamiętajmy, że ta wypowiedź, ona na pewno była autoryzowana, to po pierwsze, więc premier chciał, by taki przekaz trafił do opinii publicznej. Po drugie, ma to miejsce już po szczycie unijnym i po przesłuchaniu w Europarlamencie, którego byliśmy wszyscy świadkami. Tak więc wydaje się, że tutaj ta narracja premiera, żeby pójść trochę w zaparte, jest no, zdecydowanie na rynek krajowy. Tylko no, czy politycy europejscy to zrozumieją? Bo zazwyczaj politycy europejscy są skłonni zrozumieć, że premier ma jakieś kłopoty wewnętrzne. Natomiast no, jeśli chodzi tutaj o budżet europejski, o też i wartości unijne, no to mamy pewien kłopot, bo ten temat dotyczy wszystkich, a nie tylko polskich problemów wewnętrznych. I rzeczywiście, no tutaj na pewno to nie poprawi pozycji premiera w Europie, negocjacyjnej również na pewno, ponieważ no, to spotkanie szefów rządów było jednak za zamkniętymi drzwiami i spróbowano nie dopuścić do tego, żeby dane z tego spotkania przedostały się do opinii publicznej. Były to bardzo dyplomatyczne rozmowy. Natomiast w chwili obecnej no, premier wygłasza taki monolog, można powiedzieć, ponowny. I to jest, no to na pewno nie ułatwi pracy polskiej dyplomacji w tym momencie i raczej przyczyni się do usztywnienia stanowiska Brukseli i innych państw, no bo to jest projekt jednak wspólnotowy, a nie relacje multilateralne z kilkoma państwami, tylko tutaj chodzi o całą Unię i cały projekt Funduszu Odbudowy po pandemii.
Tu jeszcze chciałem nałożyć na to, co się wydarzyło, wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych w ekipie pisowskiej, pana Czaputowicza, który bardzo źle ocenił kompetencje ekipy PiSu do prowadzenia polityki zagranicznej, do prowadzenia polskiej dyplomacji. Nie? Mówił, że tam jest mniej więcej takie przekonanie, że my tu tupniemy nogą i tam każdy z tych naszych przeciwników, wrogów, partnerów negocjacyjnych będzie musiał paść na kolana, bo my wielcy, nie? Tak, takie tam przekonanie mniej więcej panuje. Stąd te kolejne wojny z Izraelem, z USA, z Czechami, teraz właśnie z Unią Europejską. Ja nie wiem, czy to jest opinia premiera Morawieckiego, który, mówię, na arenie międzynarodowej wcześniej wypowiadał się dosyć, no powiedzmy, dyplomatycznie. Czy to jest no, taki ścisły rozkaz Jarosława Kaczyńskiego, no i po prostu takie głupoty idzie i tam wypowiada.
Jednak współpracownicy premiera go tłumaczą. Michał Dworczyk stwierdził, tylko osoby, które mają złą wolę, mogą dosłownie odbierać tego rodzaju wypowiedzi. Przecież często mówiąc o napięciach czy konfliktach w rodzinie, mówimy, no to jak trzecia wojna światowa, albo że sprawa została postawiona na ostrzu noża. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski mówi, że to metafora, jakaś taka figura retoryczna, która ma podkreślić radykalizm Komisji Europejskiej.
No to znaczy, że ekipa pisowska, przynajmniej ci, którzy się wypowiadają, już się wstydzą tej wypowiedzi, jeśli takiej hiperboli dokonują, żeby teraz tłumaczyć to, co autor miał na myśli. No.
Co może zrobić Unia Europejska z takim postępowaniem polskiego premiera? Czy tu będzie jakaś, możemy się spodziewać jakiejś reakcji? Jak panowie sądzicie, czy to nas bardziej oddzieli? Jakie będą skutki tego?
Ja bym może powiedział kilka słów jeszcze odnosząc się do wcześniejszej kwestii. Otóż polityk gra na kilku fortepianach, prawda? Ma ten elektorat wewnętrzny, który go wspiera. Na potrzeby polityki krajowej politycy często mówią takie rzeczy przesadzone, retorycznie mocne, bo wiedzą, że przyjazne media jakoś to wytłumaczą, że to będzie dobrze pokazane mimo wszystko. A jeśli będzie krytyka, no to powiemy najwyżej, że no zostało wyrwane z kontekstu, że to nieprawda, że nie to poeta miał na myśli. Natomiast w polityce jednak międzynarodowej działa zasada rzeczywistości, bo nie rozmawiamy tutaj z wyborcami, tylko z szefami innych państw, z dyplomatami. Inne państwa mają wywiad, mają wojsko, mają agencje prasowe. Oni doskonale wiedzą, co się u nas dzieje. Oni doskonale wiedzą, dlaczego premier powiedział to, co powiedział. A mimo to on to powiedział. Tak? Więc no, pewnych rzeczy w polityce międzynarodowej, w dyplomacji nie wypada powiedzieć. Ja przez chwilę no, obawiałem się też o kurs złotówki i innych zasobów gospodarczych, no bo po takich wypowiedziach mogą być kłopoty, no ale na szczęście rynek potraktował to w taki sposób, że to coś z pogranicza żartu albo metafory, więc też to nie jest korzystna interpretacja. W zasadzie nie ma korzystnych interpretacji tej sytuacji, no chyba, że no, taka informacja podana dla bardzo twardego elektoratu partii rządzącej. A co Unia może zrobić? Unia poczeka na rekonstrukcję rządu, będzie przekonywać perswazją i innymi kanałami dyplomatycznymi, bo okazuje się, że kanał oficjalny, tak powiem brzydko, został spalony.
No tu można jeszcze powiedzieć, że to, co zresztą już jakiś czas temu mówiłem, że Polska schodzi na gdzieś tak z takiej pozycji, powiedzmy, średnio negocjacyjnej, średniej siły negocjacji w Unii Europejskiej. Przypominam, że mieliśmy tutaj pole negocjacji wraz z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Międzymorze, gdzieś tam niekiedy z Hiszpanią, wcześniej z Wielką Brytanią, kiedy jeszcze była w Unii Europejskiej. Były tu jakieś sojusze, średnie państwa, czy właśnie Międzymorze. W tym momencie no, pozycja Polski idzie bardzo, bardzo nisko. Niedawno widzieliśmy wizytę prezydenta Dudy na Litwie. No i widać, że praktycznie z tej wizyty nic nie wyniknęło, czyli no, Polska traci taką siłę w Trójmorzu. Podobnie Ukraina nie idzie na żadne ustępstwa w kwestiach historycznych, ponieważ też no, nie widzi, co Warszawa może zaoferować Kijowowi. Czyli nasza pozycja, oczywiście wojna z Czechami, no to już jest horrendum, czyli nasza pozycja w regionie mocno upadła. Nie mamy sojuszników, można powiedzieć, w innych częściach Unii Europejskiej, państw podobnej wielkości i tak dalej. No to istniała no tu jeszcze jakaś tam możliwość, żeby próbować reaktywować to takie porozumienie Francja, Niemcy, Polska. Oczywiście tutaj Polska to jest, no, że tak powiem, nie, no, połowa czy 1/3 siły każdego z tych państw lub mniej, nie? Czyli jest to taki troszkę bardziej symboliczny sojusz, ale można było przynajmniej robić dobrą minę do złej gry. W tym momencie, kiedy Polska idzie na wojnę z Niemcami w Unii Europejskiej, nie mając żadnych sojuszników praktycznie liczących się w tej Unii, jest to działanie szaleńcze. I tak jak powiedziałem parę tygodni temu, Polska przez PiS szykowana jest do roli takich dzikich pól Unii Europejskiej, że nikt nie będzie Polski traktował poważnie, że tak wszyscy będą patrzeć z zatroskaniem, jakie bezprawie się tam dzieje. Głos Polski w ogóle nie będzie się liczył na arenie Unii Europejskiej, czyli poniekąd też na arenie międzynarodowej. No i to, co zrobił premier Morawiecki, bo ja to mówiłem chyba 2 lub 3 tygodnie temu, widać, że po prostu ekipa pisowska idzie w sposób, jakby to powiedzieć, bardzo zdecydowany w kierunku właśnie takiego scenariusza wojna ze wszystkimi i doprowadzenie, że nikt z Polską nie będzie się na poważnie liczył.
Jarosław Gowin twierdził w TVN24, że Jarosław Kaczyński liczy na to, że w Unii Europejskiej na czele coraz liczniejszych rządów stawać będą ludzie tacy jak Marine Le Pen, minister Salvini, przedstawiciele partii Vox w Hiszpanii, a więc ludzie, którzy chcą rozluźnić więzy unijne. I Jarosław Gowin stwierdził, że nie byłoby w tym dla niego problemu, gdyby nie fakt, że ci ludzie są prorosyjscy. Zarzuca się teraz, często opozycja zarzuca w ostatnim czasie rządowi Jarosławowi Kaczyńskiemu prorosyjskość. Nawet po tej wypowiedzi zwracają uwagę, że Russia Today, tak można powiedzieć, pochwaliła tę wypowiedź. Czy faktycznie można powiedzieć, że rząd PiS skłania się jakoś działaniami przynajmniej na korzyść Rosji, doktor Pawłuszko?
wydaje się, że no tak, no, po tej całej agendzie, którą panowie wymieniliście, w zasadzie wydaje się, że jedynym krajem, gdzie nie mamy konfliktu jakiegoś werbalnego w ostatnim czasie, to jedyny taki kraj to jest Rosja, rzeczywiście. A kraje, z którymi mamy silne więzy bezpieczeństwa, tak jak ze Stanami Zjednoczonymi, czy gospodarcze więzy, tak na przykład z Niemcami, gdzie mamy 15-krotnie większą wymianę handlową i wyprzedziliśmy już Francję i Włochy praktycznie, jeśli chodzi o wymianę handlową z Niemcami, jesteśmy trzecim, czwartym partnerem handlowym Niemiec, 120 miliardów euro obrotów. Natomiast my się skupiamy na symbolice, na kwestiach historycznych naszej dyplomacji, na takich zagadnieniach wartości, tożsamości, takich bardzo nieostrych i gdzie trudno coś politycznie ugrać, bo tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, polityka jest transakcją. Jeśli nie jesteśmy w stanie nic zaoferować Ukraińcom, ani Litwinom nawet, ani innym krajom tak zwanego Trójmorza, no to będą tylko spotkania kurtuazyjne na wysokim szczeblu. No i niewiele z nich będzie wynikać, poza podtrzymywaniem takiej ogólnej korespondencji dyplomatycznej. Wspomnieliście państwo o profesorze Czaputowiczu. Ja go osobiście bardzo lubię. Jeszcze pamiętam go z czasów akademickich. Natomiast no, jeszcze z czasów, kiedy on był ministrem, no był pewien kłopot z tym, że rzeczywiście obecny rząd przeniósł dział europejski z MSZ-u do kancelarii premiera. Więc tak naprawdę Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zajmuje się sprawami europejskimi, tylko premier osobiście. Więc to daje taką podwójną rangę tej wypowiedzi szefa rządu, tej ostatniej. A czy zbliżamy się w kierunku Rosji? No jeśli spojrzymy na rankingi rozmaite, czy to gospodarcze, czy polityczne, czy wolności mediów, mamy pewien regres, jeśli chodzi o naszą pozycję polityczną na świecie, no bo tak jesteśmy w stanie to zmierzyć, prawda, rankingami, gdzie wszystkie kraje według tej samej metodologii są liczone. No i również pewne zachowania polityczne, czy spotykanie się z przedstawicielami skrajnych partii z całej Europy. Ja bym nie liczył na taki sojusz, bo praktycznie żadna z tych partii nie rządzi w swoim kraju, a Salvini ma jakieś kłopoty z prawem. Inne partie też raczej nie mają widoków na wygrane wybory. No i troszeczkę się doigraliśmy. A jeśli chodzi o obronność, no pamiętam, że no, żartowaliśmy sobie troszeczkę, bo były takie programy w armii, czy właśnie nowe urządzenie polskie, czy trzecia wojna światowa Delta, próba przewidzenia tych konfliktów na przyszłość. Oczywiście były tam i takie żartobliwe wypowiedzi, że wyjście kuchni polowej z okrążenia. Natomiast no, mówiąc serio, wojna przyszłości, czy konflikty międzynarodowe przyszłości, to będą konflikty właśnie gospodarcze, technologiczne. Tu panowie wspomnieliście o 5G, wspomnieliście o ekspansji chińskiej poprzez Rosję. Główny ideolog Kremla do niedawna, Aleksander Dugin, mówi, że wielka Europa Wschodnia, czyli współpraca Polski i Rosji, to w sumie nie byłby zły pomysł, kilka dni temu powiedział. Gdzie 20 lat temu mówił wprost, że Rosja nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego z żadnego powodu. A teraz jakby no, to działa na ego naszych elit, że o, wreszcie ktoś nas rozumie, wreszcie możemy być gdzieś, mieć jakąś strefę wpływów. No, a że Rosja to popiera, no to cóż, no nie widzą w tym widocznie zagrożenia. Tak więc problem jest wielowymiarowy, jesteśmy między Unią a Rosją. No i dużo więcej tych konfliktów z Unią. Ja też nie słyszałem, żeby jakiś sojusz wypłacał członkowi miliardy euro tak po prostu na odbudowę. Wystarczy przestrzegać prawa. No i mamy Rosję, prawda, z którą rzekomo mamy konflikt od lat co najmniej 10. Ale ten konflikt jest zamrożony, bo wizyt dyplomatycznych na żadnym liczącym się szczeblu praktycznie nie ma. Tak więc no, trudno uczyć, że przesuwamy się na wschód, że tak wrócę do wcześniejszego tematu troszeczkę.
Tak, ta zmiana retoryki Dugina, przypomnijmy, że to jest syn generała wojskowych tych służb tajnych Rosji, GRU, który uważany jest za człowieka, który, można powiedzieć, siedzi i myśli, jak uratować Rosję przed wieloma grożącymi jej niebezpieczeństwami, rozpadu, zapóźnienia i różne takie tam rzeczy. I on rzeczywiście wymyśla i ma oczywiście pełne tu poparcie Putina, realizuje te swoje koncepcje, no, można powiedzieć Rosja realizuje koncepcję Dugina. Stąd ta zmiana retoryki, o której pan doktor powiedział w ostatnim czasie, jest bardzo znamienna. I teraz pytanie dla tych, którzy się tam wsłuchują w głos Moskwy. Jest takich ludzi w Polsce bardzo dużo. Tu zdaje się ABW teraz jakąś akcję przeciwko jednemu z takich aktorów, którzy od już lat
zauważyli
różne brzydkie rzeczy robi. Realizuje politykę, można, czy realizuje propagandę moskiewską wprost, nie przejmując się. ABW jakoś do tej pory nie dostrzegała tego, a zobaczcie, pastora z Lublina, który tam mówi brzydko o kościele katolickim według prokuratora, zauważyli, a tego aktora nie zauważyli. Zresztą już widzicie, jakie to jest państwo, jeśli chodzi o obronność i różne takie rzeczy. Dugin kiedy mówił prawdę? Kiedy mówił, że Polska w ogóle jest niepotrzebna Rosji i Niemcom? Że tutaj powinna nastąpić ta miłość już bezpośrednia, nie przez ten filtr polski, nie? Tylko że powinni się tak spotkać i uściskać jak kiedyś w Brześciu i mówię o 1939 roku, czy w innych miejscach, kiedy te obie armie inwazyjne się spotkały. Czy kiedy mówi teraz, o, Polska nam bardzo by się przydała i potrzebna, i wielka, i katolicka, oj, oj, to pewnie wszystko powie, co trzeba, żeby tylko głupich jeszcze bardziej ogłupić. Dla mnie oczywista jest ta zmiana retoryki, że to służy przeciągnięciu części opinii publicznej w Polsce, tej właśnie, o której mówiłem, takiej w jakiś sposób z nostalgią o Rosji myślącej, że oto Rosja wreszcie chce poważnie traktować Polskę. Rosja nigdy w swojej historii poważnie nie traktowała Polski. Rosja, mówię o tej Rosji już późniejszej, a nie tej wcześniejszej z czasów Jagieły, nie? No bo to jeszcze było całkiem co innego. Ale już kiedy dynastia Romanowów i tak dalej, no to mamy cały czas kurs na likwidację Polski, na rozbiór Polski. To jest stała, można powiedzieć, w polityce rosyjskiej, stały kierunek, stały wektor i tutaj nic się nie zmieniło. Polska jest dla... Silna Polska oznacza słabą Rosję. No to tak w uproszczeniu to brzmi, dlatego też przecież Rosja bardzo chętnie razem z Hitlerem zlikwidowała Polskę, nazywając ją do spółki bękartem traktatu wersalskiego. To jest myślenie rosyjskie. A teraz widać, że rzeczywiście jest gra o Polskę, żeby ją całkowicie zdestabilizować, żeby zrobić z nas słabe państwo, ogłupione, z głupim rządem, który działa, można powiedzieć, jak małpa z brzytwą i jeszcze parę innych gorszych rzeczy zapewne mają na uwadze. No stąd pozostawanie u władzy ekipy PiS-owskiej, która jest tak ślepa i tak nieporadnie lub nawet sabotażuje państwo polskie, no będzie w podręcznikach historii pokazane jako jeden z najważniejszych triumfów Moskwy w Polsce.
Pan Zdzisław pisze, do Matiego i PiS-owców pasują słowa Piłsudskiego, wam kury szczać, prowadzać, a nie politykę robić.
Tak mniej więcej.
Torello, przecież Kaczyński powiedział kiedyś, że polityką zagraniczną wyborów się nie wygrywa, więc widocznie nie trzeba się nią tak bardzo zajmować. I Jakub, polityka międzynarodowa to nie miejsce na takie hiperbole. Za chwilę panów zapytam właśnie o podsumowanie, jak powinna, jak mogłaby wyglądać polityka zagraniczna Polski, żeby była skuteczna, ale wcześniej mamy rysunek Andrzeja Patalona do dzisiejszego tematu. Andrzeju, co tu się dzieje?
No tutaj mamy przedstawienie scenki z Gwiezdnych Wojen. No to, co robi PiS, to jest już całkowita fantastyka. Oni chyba są naprawdę odklejeni od rzeczywistości. No i mają jakieś takie właśnie rzeczy w głowie. Jakieś imperium, jakieś budowanie armii, która pokona wszystkich i wszystko. No to fantastyka. Oni chyba już stracili rozum.
Imperator Kaczyński, no, Gwiezdne Wojny z Unią Europejską, która w fladze ma trochę gwiazdek, to nawet pasuje. Ten rysunek oczywiście w naszych mediach społecznościowych już za chwilę. No a teraz wracam do tego ostatniego pytania. Jaka polityka zagraniczna dla Polski byłaby dobra? Jak teraz mógłby rząd ją prowadzić, żeby to faktycznie było korzystne? Wiem, że może pytanie trudne, ale
potrzebne, tak mi się wydaje, ponieważ no, akurat też i na czasie, ponieważ kończy się strategia polskiej polityki zagranicznej na lata 17-21. No i wypadałoby, żeby Polska ogłosiła jakąś strategię. To jest oczywiście dokument doktrynalny, nieprawny. Na lata do 25 roku przynajmniej takie dokumenty polska dyplomacja przygotowuje. No i ciekaw jestem, co się w takim dokumencie znajdzie, czy zostaną powtórzone tezy z dokumentów strategicznych wcześniejszych. Opcje mamy zawsze przynajmniej dwie. Znaczy opcja prozachodnia i opcja prowschodnia. I to, co jest pomiędzy nimi, czyli jakaś opcja właśnie nasza, że będziemy mieć jakąś trzecią drogę, raczej się nie sprawdziła, bo kraje Europy Środkowo-Wschodniej no, nie idą za nami w praktycznie żadnej kwestii, tylko tak to mnie milczą, ponieważ no, nasza gospodarka i ich gospodarki to nie są gospodarki komplementarne, to są gospodarki konkurencyjne. Więc my rywalizujemy tak naprawdę o inwestycje z krajów bogatszych i nawet jeśli już mamy pewien kapitał uzbierany, to on prawie zawsze pochodzi z Zachodu. Modernizacja przez ostatnie 500 lat prawie zawsze przychodziła z Zachodu. To są włoscy architekci, to są myśliciele, to są francuscy członkowie dworów, to są Saksończycy i tak dalej. Tak więc ta modernizacja zazwyczaj przychodziła z Zachodu. My ją fajnie dostosowywaliśmy w niektórych okresach, a w niektórych okresach to odrzucaliśmy, promowaliśmy własne takie zamknięte idee, takie jak sarmatyzm oparty na jeszcze działaniach jezuitów. Więc mamy taką tradycję bycia okrakiem pomiędzy wschodem a zachodem i to niespecjalnie działało. Teraz mamy moment, żeby się zastanowić, w którą stronę pójść. I w zasadzie Jarosław Kaczyński w 2016 roku otrzymał taką propozycję. Znaczy mógł. To było to tajne spotkanie z Angelą Merkel po wyjściu Wielkiej Brytanii, po tym głosowaniu nad Brexitem, że Polska może być w tej grupie trzymającej władzę, czyli to jest dołączenie do centrum decyzyjnego Europy, ale zaraz potem wybory wygrał Donald Trump, no i Kaczyński postawił na Amerykę kosztem Niemców, czyli nie grał na dwóch fortepianach, no i zaczęła się ta cała retoryka, trochę też taka histeria z reparacjami wojennymi, bo mimo, że handel rósł i tak naprawdę no, politycy zachodni nie wiedzieli, o co nam chodzi. Więc ta propozycja już padła kiedyś. Pytanie, co zrobi nowy kanclerz Niemiec, bo to będzie socjaldemokrata, więc będzie mocniejszy retorycznie od Angeli Merkel, która jednak jeszcze wywodziła się z NRD, więc rozumiała tą specyfikę kraju postkomunistycznego. No i mamy wschód, który zazwyczaj, tak jak przedmówca powiedział, mój pan pastor, no raczej dobre rzeczy stamtąd nie przychodziły w sensie gospodarczym czy w sensie poziomu życia w naszej historii. Może z pewną korektą dla Warszawy przed I wojną światową, ale co do zasady no, ta droga rozwoju na świecie nie kojarzy się z żadnym sukcesem. Jest bardzo dużo państw poradzieckich, które poszły tą drogą bliskich relacji z Rosją i jakoś nie widać, by którekolwiek z tych państw łapało się do czołowej światowej pięćdziesiątki, jeśli chodzi o zamożność. A dzisiaj no, taka jest prawda, że nie liczba czołgów decyduje, tylko jakość życia obywateli. Więc jeśli władze nie będą w stanie zapewnić jakości życia większości obywateli satysfakcjonującej, to obywatele mogą tą władzę wymienić.
Wymienić także na obcą, to jest, myślę, dzisiaj ta gra. Tu rozmawialiśmy o wojnie, jaka będzie ta przyszła, czy jaka jest, bo ta wojna się toczy, tu nie ma co mówić, że my czekamy na jakąś trzecią wojnę światową. Trzecia wojna światowa trwa. Tu głównym, można powiedzieć, polem konfliktu jest rywalizacja o prymat w świecie między Stanami Zjednoczonymi a komunistycznymi Chinami, które wykarmione, można powiedzieć, krwią Zachodu, no, doszły do takiego stanu rozwoju, że mogą konkurować. Oczywiście mając zaplecze surowcowe rosyjskie i nie tylko surowcowe, ale także militarne, polityczne i tak dalej Rosji. Także ten blok komunistyczny Rosja-Chiny chce narzucić światu dominację, a potem już swoje panowanie. No i ta wojna światowa trwa, nie? Kto tego nie widzi, no to jest ślepy, nie? Także pytanie tylko, na jakim polu rozgrywa się ta wojna? Pierwsze pole, tu już pan doktor powiedział, to jest gospodarka. I drugie pole to jest psychologia. To jest właśnie, tu widzimy na przykład w tym ataku, powiedzmy, propagandowo-biologicznym, przykład chińskiego wirusa, jak silne były oddziaływania propagandy na społeczeństwa. Przecież to, że to tam nie chińskie, tylko Amerykanie. Przecież teraz znowu chyba homary jakieś sprowadziły nam koronawirusa, nie? A nie przyszło to z państwa środka. Także to pokazało, jak wielka jest wojna o twój umysł, jak wielka jest wojna psychologiczna. To jest ten najważniejszy front. Nie tam te kucypały Kaczyńskiego o jakichś tam obronach cywilnych, czy co on tam wymyśli, tylko właśnie to, co ty dzisiaj oglądasz, co czytasz w internecie. Dlatego tak bardzo zaniepokoiła mnie ta zmiana retoryki Dugina, bo przecież to oznacza kolejną inwazję ideologiczną, o czym pan doktor wcześniej powiedział. I też się zgadzam, że owszem, możemy mówić o tym, z kim sojusz, toś, moi, owo. Tu oczywiście inne państwa regionu, czyli Czechy i Litwa, będziemy o tym niebawem więcej mówić, no bardzo mocno rozwijają stosunki z Tajwanem, widząc, że on jest, można powiedzieć, forpocztą siły Ameryki właśnie na Dalekim Wschodzie, stąd wsparcie Ameryki oznacza też wspieranie dzisiaj Tajwanu. My mówimy konsekwentnie o tym od samego początku nadawania, od 2016 roku. Tu pani redaktor Shen przecież jest taką, no, jedyną praktycznie osobą w Polsce, która stale informuje Polaków o tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie i tak dalej. Jest co tydzień praktycznie gościem naszej telewizji i to my o tym mówimy, a nie media rządowe, media Kaczyńskiego. Inaczej już podsumowując, dzisiaj nie tylko te sojusze, bo one, powiedzmy, że tak nie za bardzo, to już nasza klasa polityczna to cokolwiek może zrobić, ale zbudowanie silnego państwa siłą obywateli, nie siłą ustaw, jak to wierzy Kaczyński, ale siłą dobrostanu obywateli. To jest najważniejsza nasza polityka zagraniczna. Czyli odwrócenie trochę kota ogonem, tu jak Kaczyński, no to i kot. Stąd on mówi, że tam polityką zagraniczną się nie wygra wyborów, a ja twierdzę, i tu zresztą wydaje mi się, że mamy zgodność myśli z panem doktorem, że bez siły polskiego obywatela, bez takiego przekonania, że chcę żyć w Polsce, bo to mi się opłaca, jest mi tu dobrze, to jest dobrze rządzone państwo, gdzie mogę się rozwijać, moja rodzina bezpiecznie może myśleć o przyszłości, spadek będę mógł przekazać wnukom i tak dalej. Rozumiecie państwo, że widzę perspektywy, nadzieję na jeszcze więcej. Jeśli nie zbudujemy takiego poczucia w Polakach, a PiS jest kompletnie niezdolny do tego, bo jedynie tylko może rozdawać programy socjalne, które tylko niszczą moralność, powodują destrukcję społeczną państwa, to Polska upadnie, nawet mając najlepsze sojusze i najlepszą politykę zagraniczną.
Czyli polityka zagraniczna zaczyna się od
Kowalskiego.
Wewnętrznej.
Dokładnie tak.
Dziękuję panom za te wypowiedzi. Nie będę już pytał, kto mógłby to wprowadzić w życie.
Dobrze,
zakładam, że
może
ktoś nas słucha, kto się zainspiruje i będzie działał w tym kierunku. Dzisiaj już skończymy ten temat, ale na pewno dyskusję o geopolityce jeszcze będziemy toczyć niejednokrotnie. Dziś oczywiście jeszcze to nie wszystko w telewizji Idź Pod Prąd, bo o 18.00 vlog Alicji Wasiluk o bijącym rekordy popularności serialu Squid Game. Polecamy o 18:00. Tym, którzy widzieli i tym, którzy nie widzieli serialu, też polecam. A o 20:30, jak zawsze, Biblia w czasie zarazy, a za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Prawda i Sprawiedliwość. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o procesie Melchiora Wańkowicza. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Co miesiąc liczymy na 1000 osób, które wesprą finansowo to, co dla Was robimy. Finansowe wsparcie możecie przekazać przez PayPal, DotPay, Blik i zwykły przelew. Szczegóły na idzpodprad.pl/wsparcie. A w tej chwili mamy ile, to nam pokaże licznik.
Przekroczyliśmy 700.
No. Brakuje, ale już jest coraz lepiej. Polecamy też nowości na stronie ispodprąd.pl. Wyciąganie brudów Dziwisza nie jest na rękę Watykanowi. Marcin Gutowski, reżyser filmu Purpurowa sieć, a także drugi artykuł z tym związany. Coraz śmielej pytamy o rolę Jana Pawła II w sprawie skandali seksualnych w Kościele. Po programie zobaczycie Państwo także, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. I jak wspomniałem, pomyśl dziś i kartkę z kalendarza. I jeszcze jedna zapowiedź. 30 października w sobotę w Edynburgu odbędzie się projekcja filmu Luther. Miejsce projekcji King's Church w Edynburgu. Polecamy i zapraszamy. Dziękuję moim gościom, dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Instytutu Sobieskiego.
Dziękuję.
I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd.
Dziękuję i pozdrawiam.
Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Intuicyjnie wyczuwamy, że jest jakiś związek pomiędzy sprawiedliwością a prawdą. Sprawiedliwość definiuje się jako oddanie każdemu tego, co mu się należy, niekiedy tego, na co zasłużył, chociaż to są bliskoznaczne pojęcia. Nie? No i tak szukałem potwierdzenia tej intuicji w Piśmie Świętym, żeby był jakiś werset biblijny, który by rzeczywiście potwierdzał, że do sprawiedliwości konieczna jest prawda, że to są prawie, że no tak mocno zazębiające się pojęcia, że prawie, że pokrywające się, nie? No i znalazłem. Bo intuicyjnie, no to rozumiemy, no jeśli każdemu mamy dać to, co mu się należy, no to skąd mamy wiedzieć, co się komu należy? Musimy poznać prawdę, kto na co zasłużył, co zrobił, jak zawinił, no to wtedy jakaś kara i tak dalej, nie? Czyli żeby wymierzyć sprawiedliwość, potrzebujemy prawdy. No ale to intuicja, a teraz konkret. Możecie sobie otworzyć pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 6. Czytam ten hymn o miłości i tam stoi, co następuje. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czyli zobaczcie, wręcz jako wymienne pojęcia. Sprawiedliwość i prawda, niesprawiedliwość i nieprawda. I teraz zastosowanie do dnia codziennego, do Polski. Zobaczcie, jeśli nie znamy prawdy o Bogu, Nie znamy prawdy o ludziach, nie znamy prawdy o świecie, bo część prawdy znamy, ale żeby znać całą prawdę potrzebną nam do życia, wtedy musimy poznać prawdę Słowa Bożego. To w narodach, w których nie będzie poznania Słowa Bożego, Biblii, czyli pełni prawdy, nie będzie też sprawiedliwości. I wiecie, czego ludzie uciekają do Ameryki? Bo tam jest poznanie Biblii, czyli prawdy, i jest sprawiedliwość.
Dwudziestego szóstego października 1964 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces Melchiora Wańkowicza, oskarżonego o działalność antypaństwową. Wańkowicz powrócił do Polski w roku 1958. Miał obywatelstwo amerykańskie, a w lipcu 1964 roku poprosił o przywrócenie obywatelstwa polskiego. W marcu 1964 roku podpisał tak zwany list 34, w którym 34 znanych polskich intelektualistów protestowało przeciwko ograniczeniom przy działach papieru na druk książek i zaostrzeniu cenzury. W odwecie Władysław Gomułka nakazał nie drukować dzieł sygnatariuszy tego listu. W odwecie Melchior Wańkowicz sporządził memoriał pod tytułem Projekt Przemówienia J.A. i przekazał go do Radia Wolna Europa. Po ustaleniu, że jest jego autorem, został oskarżony z paragrafu 23 małego kodeksu karnego, który przewidywał za rozpowszechnianie, sporządzanie i przechowywanie druków, pism i wizerunków zawierających fałszywe informacje mogące zaszkodzić interesom państwa polskiego co najmniej 3 lata pozbawienia wolności. Sąd nie zgodził się, aby Wańkowicz mógł korzystać podczas procesu ze swoich materiałów, zatem Wańkowicz odmówił składania zeznań. Zażądał rozmowy z Władysławem Gomułką lub Mieczysławem Moczarem. W jego sprawie u polskiego ambasadora w Waszyngtonie interweniował senator Robert Kennedy. Ostatecznie skazano pisarza na 3 lata pozbawienia wolności i na mocy dekretu o amnestii zmniejszono wyrok o połowę, co wywołało oburzenie na świecie. Następnie wypuszczono go do czasu rozprawy apelacyjnej. Okazało się jednak, że Wańkowicz nie zamierza odwoływać się od wyroku i podobno kilkakrotnie dobijał się do bram więzienia na Rakowickiej, aby go tam wpuścić. W końcu Gomułka zaprosił go na rozmowę i sprawa została umorzona, a książki Wańkowicza znów zaczęły się ukazywać.